Tu Radio Kraków Kultura.
Radio Kraków Kultura, w naszym studiu pierwsza gościni dziś, Marzena Lubaszka z kapeli Krakowiency. Dzień dobry.
Dzień dobry, dzień dobry.
To właściwie już chyba twoje miejsce takie trochę. Marzeno, tak jak patrzę na to krzesło, na którym siedzisz, możemy je opisać tabliczką jakąś specjalną.
Bardzo proszę, bardzo, bardzo chętnie.
Regularnie, ale też i zawsze są ku temu dobre powody. Tym razem właściwie mamy ich kilka, ale oczywiście głównym i najważniejszym jest powrót Franka Fagielego do Krakowa, który zagra z kapelą Krakowiensis już niebawem, za niecałe 2 tygodnie.
Tak, Franco zagra z kapelą Krakowiency 27.
Właściwie zaśpiewa nawet.
Nawet. Chociaż nie wiadomo, co on tam wymyśli, ale tak, zaśpiewa z kapelą Krakowiency 27 czerwca w Teatrze Słowackiego o godzinie 19, a wcześniej, 25 czerwca, też z kapelą Krakowiency zaśpiewa na Festiwalu Bachowskim w Świdnicy, jako taki prolog festiwalowy właśnie Franco. I, no i takie także takie małe tour, a potem jeszcze w listopadzie w teatrze, w operze w Madrycie to samo państwo zagrają. I no i cóż, no i cieszymy się bardzo, bo Franco cudowny, oczywiście wspaniały, zaśpiewa Mozarta.
No właśnie, to jest taki aspekt, o który szczególnie chciałem cię zapytać, bo to repertuar dość nietypowy jak na kontratenora.
Wiesz co, ale on, znaczy tak, z jednej strony nietypowy, ale też ja jestem z tym jakby bardzo oswojona, bo w sumie od bardzo dawna, odkąd my go tam znamy, już nie pamiętam ile to jest lat, to on właśnie mówił o tych właśnie operach Mozarta i Lucio Silla. I no tam są takie po prostu te mezzo-sopranowe mocne partie. I no łącznie z tym, że tam na bis będzie tam widziałam, no będzie śpiewał, nie wiem, Cherubina i tak dalej. No takie jakieś tam tematy. Ale on ma rzeczywiście jakąś taką miętę czuje do tych właśnie mozartowskich takich wyższych partii.
To nie czuje.
No. Nie, także fajnie. Ja też, znaczy ja też no na przykład po tym Sigismondo Rossiniego sprzed paru lat, to ja chyba wolę tego Franka w takim właśnie, już w takim, nie tym takim barokowym, znaczy też oczywiście jest cudowny w tym barokowym repertuarze, ale w takim późniejszym może nawet fajniejszy.
Jest. Może ci się przejadło po prostu to barokowe śpiewanie.
Dobra, już nie powiem tego tutaj. No tak, tak, no.
Trochę tak. Natomiast to właściwie nie są partie, które chyba były pisane dla kontratenorów i to jest może zaskakujące, a z drugiej strony też i chyba odświeżające, że mężczyźni sięgają.
No, tak. No super, oczywiście, że tak. No. Szczególnie, że ten Franco to jest, bo to jest tak, jak się mówiło kiedyś o, chyba Agnieszka Osiecka tak mówiła o Annie Szałapak, że nie kobieta, nie mężczyzna, tylko anioł. No to jest trochę tak z tym Franco, że to jest takie, no, że takie trochę nie wiadomo co, ale w takim jak najlepszym znaczeniu tego zwrotu, bo on jest rzeczywiście jakiś taki, no bo to nie jest taki kontratenor, taki kontratenerowaty. Znaczy, jak ja go pamiętam, pierwszy raz usłyszałam, no to wiadomo, no, że pierwsze skojarzenie było z Cecilią Bartolin, bo to jest takie, brzmienie bardzo mezzosopranowe.
No ale powiedzmy też sobie wprost, że Cecilia Bartoli to też jest takie trochę nie wiadomo co.
No właśnie, tak. No ale ten Franco, no on takie cuda robi rzeczywiście. Ja na przykład pamiętam taki koncert sprzed lat już iluś tam, jak kapela grała z Franco w Wersalu. Chyba to była Adriano Insilia.
Tak.
Mi się wydaje. I tam jest taka aria z obojem koncertującym. Taka dość znana, taka często grywana właśnie, no, niezależnie czy w tej operze, czy nie. I no to było, że on takie cuda tam wyczyniał wtedy w tym Wersalu. To była normalnie wersja no, koncertowa. Ale on, no zresztą z oboistką Magdą Karolak, zdaje się, wtedy. I znaczy obydwoje byli fantastyczni, ale ten Franco to było naprawdę jakieś niesamowite przeżycie. On jest jakiś no, niemożliwy gość.
I, wiesz, ja mam czasem takie poczucie, że kontratenorzy są postrzegani z jednej strony trochę jak bożyszcza i to oczywiście widać bardzo dobrze, że to jest elektryzujące, ale z drugiej strony też jako tacy trochę obdarzeni swoistą niepełnosprawnością, czyli po prostu nieradzący sobie bardzo często z partiami, które przynależne są naturalnym głosom.
No tak, tak, tak się właśnie zwykło, znaczy, no tak, no generalnie jest coś takiego, że wydaje mi się, że ciągle dla ludzi, którzy zupełnie nie są osłuchani, albo bardzo mało są osłuchani z tak szeroko pojętą muzyką klasyczną, no to kontratenor, nie mówiąc o sopraniście, ale kontratenor to jest w ogóle coś takiego, że o Boże, że to mężczyzna i tak wysoko śpiewa, więc wiadomo, że jest ciągle, co jest dla mnie dziwne, ale ciągle przy wielkiej popularności na przykład Orlińskiego,
oczywiście,
no to jest ciągle bardzo, bardzo się z tym często spotykam, że o Jezu, Jezu, taki wysoki głos, a dla już takich bardziej wprawionych odbiorców, to rzeczywiście często można usłyszeć, że, znaczy od takich bardziej osłuchanych odbiorców, że się właśnie tłumaczy różne jakieś tam niedociągnięcia, że właśnie, no ale to wiadomo, to jest kontratenor, to ten głos ma swoje prawa, tak samo jak no, prawem tego głosu jest to, że krótkie jest jego życie.
Prawda?
Jak już kontratenor ma około 40 lat, które już ma Franco Fagioli, no to wtedy się mówi, no, że już 40 lat kontratenor i że on w ogóle jeszcze żyje kontratenorowo, nie? Także to już jest, znaczy to są 40 lat, to są często... Bywa, że to są końce karier tych kontratenorowych. Oczywiście, no nie zawsze, no bo na przykład, no nie wiem, no Franco ma chyba 41 albo 2 jakoś, tak? No jest no, w fenomenalnej formie. Andreas Scholl jest też w świetnej formie, mimo że on ma chyba z 50 już, także to wiadomo, że to nie jest taka reguła. Że po prostu może są wyjątki, ale no ale wiadomo, no jest to rzeczywiście, no... Chociaż z drugiej strony, wiesz, no tak mi się wydaje, że w ogóle to śpiewanie... To jest coś takiego, że w sumie każdy śpiewak jest jakoś tam specyficzny. I wydaje mi się, że, no nie wiem, że coś takiego, że jakaś technika, że taka ogólna technika, że ktoś śpiewa technicznie dobrze, technicznie źle, to nie, wydaje mi się, że każdy ma, każdy tą technikę jakoś przekłada, przepuszcza przez siebie, przefiltrowuje i każdy ma jakoś, jak tak patrzę na różnych śpiewaków, jak ich słucham, to no wiadomo, że jest tam pewien taki, coś takiego... co wszyscy muszą robić, żeby to w ogóle odpaliło jakoś.
Tak,
natomiast generalnie to się potem już jakoś takimi swoimi bardzo indywidualnymi prawami rządzi i no i też potem właśnie długości tych karier są takie, a nie inne i też style tych karier, te opowieści każdego śpiewaka są jakby no bardzo jego własne, nie? Więc no, ale niewątpliwie opowieści Franca Fagiolego, tak zwanego Fagiem, warto posłuchać na pewno. To jest.
A co spowodowało, że tak się pokochaliście wzajemnie, Capella i Franco?
Znaczy, wiesz co, generalnie było tak, że z Frankiem, no bo ta historia się zaczęła właśnie od tych nagrań tam dla Deki, to właśnie Adriano in Syria. Wtedy ta obsada była taka no, trochę narzucona przez tą wytwórnię. Znaczy, oczywiście super ona była w tamtym czasie szczególnie. Natomiast wiadomo, że jakby chemia między Tomkiem Adamusem, Capellą Krakowiensis, a tymi śpiewakami, no nie zawsze była taka sama. Nie ze wszystkimi się kochaliśmy tak samo, jak to z ludźmi. Natomiast rzeczywiście z tym Frankiem to jakoś tak wyszło, też szczególnie po tym właśnie Rossinim, że on właśnie sam powiedział do Tomka, że on by chciał z nim zagrać Mozarta. No i w ogóle jakoś tak było, takim się... pamiętam właśnie, że Franco po jakiejś tam próbie chyba właśnie do Rossiniego powiedział, że jak Tomek prowadzi tę orkiestrę, to on się czuje, jak on śpiewa, to on czuje się tak wygodnie, jakby latał. I to było jakieś takie właśnie...
Piękne.
No piękne, nie? Także to myślę, że dla takiego dyrygenta prowadzącego taką historię, no to jest bardzo, jednak no mówiąc delikatnie, komplement. I to tak jakoś właśnie... Tak miło by było. Oczywiście no, to nie jest jakaś tam oczywiście też super łatwa współpraca, bo on jest bardzo wymagający, on jest naprawdę no, zorganizowanie...
Chciałaś taka... powiedzieć, że jest kapryśny też?
Jezus, to już w ogóle nie będę tutaj wyklinać, ale naprawdę. No, znaczy wiadomo, że tutaj sprawę robił, znaczy gdyby to się wszystko załatwiało z nim tylko i wyłącznie, to wiadomo, że byśmy się jakoś fajnie dogadali i pewnie by się okazało... Znaczy on jest słodziakiem, no znamy się, jest słodziakiem. Natomiast przez to, że to musi przechodzić przez agentów, no bo wiadomo, on ma strasznie dużo tych koncertów, to nawet gdyby chciał z nami gadać bez agenta, no to trochę nie da rady, bo mu się potem pomyli trochę ten kalendarz, nie? Więc no, w ogóle jest coś takiego, że muzycy, artyści ogarniani przez agentów zaczynają mieć coś takiego jak dzieci i to z lekka upośledzone, mam wrażenie, bo nie są w stanie, tak mam takie wrażenie, że ci agenci im walizki pakują, że im mówią, że wiesz, żeby usiąść na krześle, to musisz podejść i usiąść, nie? Wiesz, po prostu są tacy jacyś totalnie bezradni, że jak nie ma
wyręczanie
agenta...
Wyręczanie w czynnościach no, po prostu powoduje, że przestaje się nimi zupełnie
tak,
zajmować
tak,
chyba.
Tak, tak. No i tam jest po prostu trochę taka właśnie historia, że, no, że przyjazd tu, wyjazd do Świdnicy, że no, on ma też takie strasznie takie swoje, taki styl działania ma po prostu taki, że absolutnie no, nigdy nie zaśpiewa na przykład 3 spektakli pod rząd. Także zawsze jak się plan, no, wiadomo, musi być ten... No i w ogóle koncertów też pod rząd nie zaśpiewa, także musi być przerwa. Nigdy nie będzie podróżował nawet, no... no może nie wiem, może z Filharmonii Krakowskiej do hotelu, no to może taka podróż to okej, ale taka trochę dalsza w dzień koncertu absolutnie nigdy nie wchodzi w grę. Także to są takie, no takie smaczki, ale wiadomo, że też no... No, smaczki, ale jeśli ma taki humor gorszy, jak ja dzisiaj, bo mi się ten ekspres do kawy popsuł, no to wtedy takie smaczki są trochę...
Zatruwające, chciałaś tak, powiedzieć tak, delikatnie. Tak, tak, rozumiem, ale z drugiej strony efekt sceniczny zawsze jest
tak,
oszałamiający.
Tak, on jest... Tak, także wydaje mi się, że jeśli ktoś z Państwa nie słyszał jeszcze Franco Fagilego, to 27 czerwca koniecznie należy przyjść do Teatru Słowackiego, bo to po prostu, no, trzeba Franka posłuchać.
Ba, nawet można się wybrać do Świdnicy dwa dni
można,
wcześniej,
tak.
A potem przejechać w ten jeden dzień, kiedy będzie jechał Franco Fagioli.
Tak.
Na przykład utworzyć kolumnę.
Można tak. Można tak. Jak najbardziej, tak.
Właściwie chciałem może cię zapytać jeszcze o Świdnicę trochę więcej, bo to niby już nie Małopolska, ale z drugiej strony wciąż Kapella Krakowiec jest w dużej mierze.
No tak, bo w sumie tak nieoficjalnie, a może już niebawem oficjalnie, w Świdnicy jest takim trochę delegaturą, takim naszym letnią rezydenturą, można powiedzieć, i trochę takim partnerem Krakowa, wydaje mi się. I no tak, no po prostu, no trochę nie byłoby Świdnicy bez kapeli w takiej postaci, w jakiej ona teraz jest. No ale ta Świdnica to jest też, że w sumie też to jakieś jest tam podobieństwo między, na przykład, no nie wiem, między panią prezydent Świdnicy a prezydentem Krakowa, że... No, że jednak no, mają w tym takim trudnym świecie, wiadomo, czym kierowanym, to oni jednak no, ciągle tą kulturę mocno wysoką bardzo wspierają i to jest no, po prostu fajne. No.
Franco Fagioli w ramach prologu 25 czerwca,
tak.
Ale program jak zawsze w Świdnicy bogaty i nie tylko zahaczający o samą Świdnicę, ale też troszeczkę taki penetrujący okoliczne.
Bardzo penetrujący, tak. I
miejscowości.
Tak.
Zawsze to lubiłem.
Ja też to, ja w ogóle mam gęsią skórkę teraz, jak sobie właśnie tak przypomnę, tak obrazy mi się pojawiają tych kościołów, tych pałaców, tych różnych fantastycznych miejsc podświdnickich właśnie, gdzie te poranne koncerty, te śniadania na trawie, pikniki romantyczne, nocne koncerty, gdzie to się wszystko będzie odbywało i no i że na przykład, no nie wiem, będzie Verklärte Nacht i jakieś, nie wiem, no Mahler podczas nocnego koncertu na dworcu w Żarowie, gdzie te pociągi jeżdżą za oknem. No to jest klimat, no i tam jest no, tak pięknie na tym Dolnym Śląsku, że no no ja nie wiem, no też jeśli ktoś z Państwa nie był, to no to nie można chyba, nie można nie być na Dolnym Śląsku.
Też tak uważam, zwłaszcza, że akurat Dolny Śląsk trochę dzięki festiwalowi w Świdnicy, ale rzeczywiście intensywniej zacząłem badać i to jest zupełnie inny świat.
Zupełnie inny świat. I ja na przykład też powiem,
kochamy Małopolskę oczywiście.
Kochamy Małopolskę, tak, oczywiście, ale, znaczy nie, to jest po prostu zupełnie inny świat. To jest zupełnie inny świat i trochę jest tam oczywiście tęsknoty, smutku, poczucia takiego jednak, że inaczej by to mogło wszystko wyglądać, no bo wiadomo, że po 45 roku stało się tak, jak się stało, czyli że no, przyjechali tam ludzie, którzy nie za bardzo potrafili sobie poradzić z tym, co tam zastali, co dostali.
Przede wszystkim chyba czuli, że to nie jest ich.
I czuli do tego, że to nie jest właśnie ich, więc tam była jakby podwójna siła, która działała właśnie destrukcyjnie na to, co tam było. I no teraz jest oczywiście, wiadomo, idzie ku dobremu, jest tam coraz więcej ludzi, którzy są tam z wyboru, a nie z jakiejś tam konieczności. Wręcz, no wiadomo, no takie miejsca tam są, które, no nie wiem, takie nie wiem, w stylu Sokołowska na przykład, no, które jest teraz tak strasznie popularne i rzeczywiście można powiedzieć, że niektóre te osady, te miasteczka, te miejsca na Dolnym Śląsku stają się takimi koloniami trochę, no, że to już właściwie, no bo tam jest i Warszawa, i Kraków, i Poznań, ludzie tam zewsząd przyjeżdżają, osiadają, postanawiają nagle zmienić swoje życie właśnie na tym Dolnym Śląsku. No i to jest oczywiście bardzo fajne, no super, że jest tam Olga Tokarczuk, która też to jakoś tam nakręca sobą i tym, co robi, więc no i super, że my tam jesteśmy, bo to jest...
Właśnie
też,
chciałem pytać, no, czy macie poczucie, że Festiwal Bachowski w jakiś sposób też przywrócił trochę Świdnicę?
Tak.
nam wszystkim?
Bardzo mamy takie poczucie, że to jest oczywiście, wiesz, to, wiesz, sam wiesz jak to jest, no to jest tak, że jak coś robisz, to ty sam jak jesteś w tym w środku i znasz to wszystko od podszewki, no to ciągle masz poczucie, z boku, z zewnątrz ludzie mówią, a super, super, jak wy tam fajnie robicie. My oczywiście mamy takie poczucie, że to jest ciągle nie tak, że mogłoby być inaczej i tak dalej. Znaczy, no na przykład, no nie wiem, no... Wiesz, no zaczynając od Kościoła Pokoju, no po prostu, no Kościół Pokoju to jest, to nawet nie tyle, że to jest sala koncertowa, ale to jest takie w ogóle centrum kultury i sztuki, i które po prostu, no w moim odczuciu, ja bym chciała, żeby ono przez cały rok funkcjonowało jako takie centrum kultury i sztuki.
Pomyślałem, tak, że, tak na ostro, że nie? To masz na myśli, czyli no, że właściwie Festiwal Bachowski jest swego rodzaju iskrą, ale iskrą, że jakby ten ogień się nie tli przez cały rok.
Tak, tak.
Ale to chyba jest w ogóle problem takiego festiwalowego traktowania rzeczy.
No.
I nawet jak jest gdzieś to zarzewie, to później niekoniecznie musi to przerodzić w płomień.
No, niekoniecznie. Znaczy, wiesz, też oczywiście może być tak, że taki właśnie festiwal, który jest takim jakimś właśnie taką iskierką, która się tam raz w roku tam na chwilę rozpala, to jest oczywiście też fantastyczne i dlaczego nie? Też może tak być, ale rzeczywiście no, tutaj akurat w Świdnicy no, wydawałoby się, że nie ma żadnego powodu, żeby to nie mogło funkcjonować przez cały rok jakoś tam. Szczególnie, że no... Że widzę, że jest jakaś taka wielka potrzeba publiczności, że ci ludzie naprawdę, jak się pojawiają te, nie wiem, karty festiwalowe, wejściówki, to jest w ciągu, nie wiem, paru godzin to się rozchodzi, a wydaje mi się, że... No i też oczywiście ta Świdnica jest, odczuwa najazd ludzi z różnych naprawdę stron świata, bo nie wiem, no samych Świdniczan, jest tam oczywiście też bardzo dużo, ale wydaje mi się, że jednak są, że jednak publiczność festiwalowa to w mniejszości są Świdniczanie, w większości jednak właśnie, no chociażby ludzie z Krakowa, bo to jest regularna, duża naprawdę grupa Krakowa, delegacja właśnie przyjeżdża. No i to jest fantastyczne, bo na przykład widzę takich ludzi, których znam z koncertów kapeli Krakowienzis tutaj w Krakowie, no znam ich po prostu dobrze i potem nagle przyjeżdżam do Świdnicy, no i widzę, że oni po prostu w tych samych, na przykład ci, którzy w Krakowie zawsze siedzą w pierwszych rzędach, w Świdnicy też siedzą w pierwszych rzędach i się po prostu tak czuję jak w Krakowie trochę. Nie, no to jest super też.
To się nazywa budowanie społeczności chyba.
To się nazywa budowanie społeczności. Ale wiesz, ale to jest też takie właśnie fajne, no bo co to jest to budowanie społeczności? No, z jednej strony to się tak robi trochę ręcznie, no bo po prostu stwarzasz jakieś okoliczności takie, żeby ta publiczność miała się gdzie budować, że tak powiem, ale to potem powstaje już wszystko samo. To w sumie nie trzeba już nic robić, tylko właśnie stwarzać te okoliczności. No nie wiem, no to, że są te koncerty, to, że jest wino w przerwach, to, że właśnie ci ludzie mogą się spotkać, napić tego wina porozmawiać, potem pojechać gdzieś. Oni się też właśnie fajnie w tej Świdnicy jakoś tak organizują, żeby pojechać do tych podświdnickich różnych miejscowości i takie są właśnie wspólne wyjazdy. No to jest naprawdę... I też jest cudowne to, że te gminy właśnie podświdnickie... Znaczy wiadomo, też oczywiście powiem, że mamy na koncie parę porażek.
Czy tak w taki... Śmiało.
No tak, że rzeczywiście, że się wydawało, że jakaś tam gmina się chce zaangażować, że fajnie, ale po jakiejś tam pierwszej edycji gmina mówiła, że nie, koniec, już nie chcemy, nie robimy, nie. To nie czegoś takiego oczekiwaliśmy. No i takie tam różne, także było, tak, było, no między innymi na przykład w bliskiej naszemu sercu Jedlinie Zdroju. Zrobiliśmy tam moim zdaniem fantastyczny mini festiwal właśnie Strefy Sztuki i był Marcin Masecki, był Jan Peszek. Było naprawdę fantastycznie, ale jakoś burmistrz Jedliny uznał, że
za bardzo eksperymentalnie, że
woli chyba, że woli coś innego chyba. No, ale także to było rzeczywiście no, dla mnie jakoś tam dotykające i zupełnie niezrozumiałe, bo w moim odczuciu to był jakiś totalny czad, ta edycja tego festiwalu. No, ale generalnie te gminy właśnie podświdnickie reagują fantastycznie i publiczność reaguje fantastycznie. To jest, wiesz, no to jest też super, no bo wiesz, no bo wiesz jak to jest, no mamy takie... jakby wspomnienia, przyzwyczajenia, że jak się robi te festiwale, no wiesz, tej muzyki dawnej tak zwanej, no to, że te gwiazdy zagraniczne tutaj robią, że jak wiesz, przyjedzie gwiazda zagraniczna, to przyjdą ludzie i tak dalej. No a właśnie w tej Świdnicy się okazuje, że to już od lat tak, znaczy oczywiście jak są gwiazdy, to też ludzie na to przychodzą, wiadomo, też jest super pełno publiczności i tak dalej. Natomiast od lat już w Świdnicy tak jest, że ta publiczność jest jakoś, no nie wiem, taka wyrafinowana, czy nie wiem już jak to powiedzieć, że oni przychodzą na jakieś takie, na takie koncerty, gdzie nie ma no ani jednej gwiazdy tak zwanej.
A i repertuar,
jakieś wiesz, septety Schuberta, Mendelssohna, Beethovena, po prostu jakieś takie wiesz, mega trudne rzeczy, właśnie jakieś Verklärte der Nacht. I oni po prostu przychodzą, siedzą, w ogóle wow, że szał. I też właśnie, no nie wiem, gmina Walim, moja ulubiona, no to tam po prostu totalny full, jak na przykład chyba, nie wiem, 3 lata temu Jorge Jimenez grał właśnie sonaty i partity Bacha w różnych miejscach właśnie. Też w Świdnicy, ale też właśnie w tych podświdnickich, malutkich miejscowościach, przepięknych. Zresztą, nie wiem, znasz kościół w Michałkowej, w Niedźwiedzicy?
Nie.
No to no, powinieneś zobaczyć, bo to jest jakiś w ogóle, wiesz, jakiś naprawdę...
A jesteście w tym roku?
Jesteśmy. Tak, tak, właśnie też jest, tak, gmina Walim.
Może Radio Kraków Kultura też zrobi delegaturę.
No, zapraszamy. Znaczy ja nawet tak słyszałam, że ktoś z Radia Kraków Kultura ma się tam pojawić, więc mam nadzieję, że to się jakoś ten... Ale tam, no i ten właśnie Jorge tam grał te... No też to nie jest taki łatwy repertuar wcale, nie? Jak wiesz, i... Na tych gęślach tak gęślować tyle
W dodatku
czasu.
Na bosaka.
W dodatku na bosaka. A ta publiczność po prostu jakaś zasłuchana totalnie. Nie no, super, naprawdę jest. Także jest takie wrażenie, ta Świdnica właśnie no, zaprzecza zupełnie temu, że jesteśmy jakimś, nie wiem, no, niewykształconym muzycznie społeczeństwem i że trzeba nam po prostu dawać takie właśnie rzeczy łatwe, takie, które dobrze znamy, bo inaczej to mamy problem. Właśnie jakoś zupełnie nie, że jest totalna otwartość.
Nawet jeżeli generalnie mogłaby to być prawda, to wydaje mi się, że właśnie stworzenie tych okoliczności jest jednak naszą odpowiedzialnością trochę po prostu.
Tak, i to jest też tak, że na przykład jeśli ktoś powie, że bo się spotkałam z czymś takim, że no, że ta publiczność w Świdnicy na przykład klaszcze między częściami. I że to świadczy o tym, że jest to publiczność jednak niewyrobiona. No to wiesz, że tak, powiem tak, ja w różnych miejscach bywałam na koncertach i naprawdę w różnych miejscach zdarzało mi się słyszeć, że ludzie bili brawo nawet między częściami symfonii Beethovena, bo no nie wiem, z różnych powodów.
Bo się podekscytowali.
Bo się może na przykład podekscytowali. Poza tym ja też zawsze powtarzam to, co Fabio Biondi powiedział w Bieczu, właśnie po swoim recitalu, w czasie którego ludzie bili brawo między częściami i ktoś tam właśnie go tak troszkę jakby no, próbował nawet chyba przeprosić za tą publiczność, która taka niewprawiona, a on, a Biondi powiedział, że oklaski to są zawsze oklaski. Znaczy to oklaski to są oklaski, to jest zawsze miłe po prostu. I tyle on jako artysta ma na ten temat do powiedzenia, nie? Czy wiadomo, że ktoś z tymi oklaskami się wpakuje gdzieś, nie wiem, no, w pasji, czy no nie wiem, czy w czymś takim już totalnie, wiesz...
Takim... Rozumiem, wymagających tak, no, ciągłości, no tak, skupienia.
Tak, tak, ale tak to wiesz, no... Także nie wiem, a ta publiczność...
Ale czy to nie jest tak w ogóle, Marzena, że kiedyś klaskano po prostu po częściach symfonii?
No oczywiście, że tak.
No właśnie.
No to wiesz, no tak samo jak na przykład, wiesz, no dla mnie to jest totalny faux pas, jak się na przykład nie bije braw po na przykład, po uwerturze na przykład do, w, nie wiem, w operach Mozarta na przykład. To jak jest, skończy się uwerturę, ja sobie nie wyobrażam, żeby nie bić braw po uwerturze do Wesela Figara na przykład, nie?
No przecież, no, to, przecież jest spektakularna i wymaga od orkiestry no, tak. Naprawdę
tak, ale to jest też taka, ale to jest też taki rodzaj, wiesz, takich emocji, że ta opera już mogłaby się skończyć na tej uwerturze, bo to jest jakiś taki czad totalny, nie? Taka radość życia, coś takiego, że wow, że to co, mam potem siedzieć i co po prostu, nie? Czy wiesz co, no mi się wydaje, że po prostu to, czy publiczność jest obyta, jakoś tam wykształcona, osłuchana, to nie świadczy o tym, czy on, bo wiesz, jak to jest sam, wiesz sam, jak to jest z tymi częściami, no czasami coś ma, nie wiem, 5-6 części, te różne, wiesz, tańce, które się nie chcą skończyć, no to musiałbyś cały czas naprawdę albo świetnie znać utwór, już tak totalnie super na pamięć, albo cały czas śledzić ten program i liczyć te części. Mi się sami zdarzało wielokrotnie zastanowić, czy, wiesz, jak masz takie zakończenie, że 3 szybkie tak. Części, na końcu już nie, że już koniec, nie koniec. Wiesz, a mi się wydaje, że właśnie taka publiczność, taka wyrobiona, wprawiona, to jest taka, która się na tyle swobodnie czuję w takiej sali, że po prostu ma ochotę, bije brawo, nie ma ochoty, nie bije brawa i tyle, nie? A nie po prostu jakiś stres, czy ja się dobrze zachowuję, nie? Także to...
Bardzo się cieszę, że to wypowiedziałaś głośno.
No, tak.
Dobrze, wobec tego, drodzy państwo, w Świdnicy bijcie brawo, kiedy chcecie. Tak. No i oczywiście zakładam, że na koncercie Franka Fagiolego wręcz
tak,
należy bić
oj, tak,
brawo
tak,
po
tak,
każdym
tak,
numerze.
Po każdym, tak, tak, tak.
A co będzie? Bo widzę w Krakowie sam Mozart, a gdzieś mi się przewinął jeszcze Haydn. Czy już zmieniliście koncepcję programową?
A czekaj, wiesz, to muszę nawet sama zerknąć, bo chyba...
To bardzo cię proszę.
Też mi się wydawało, że miał być Haydn. Ale być tutaj może... widzę, że nie ma
widzisz.
W Krakowie Haydna. A wiesz co, rzeczywiście chyba nie ma.
Za to w Świdnicy jest Haydn, więc jeżeli mielibyście państwo niedosyt...
Tak, za to w Świdnicy jest Haydn, tak.
To bardzo prosimy, Symfonia 80.
Tak.
Chociaż też porozdzielana.
Porozdzielana.
Czyli no, tak można się przyjęło, bić brawo tak, po kolejnych tak, częściach.
Bo tak, tak zrobiliśmy, zdaje się, przy Samuel Marinho. Że chyba Symfonia Beethovena była wtedy przecinana.
Czyli można dzielić.
Można dzielić. No.
Mimo, choć że chcemy się... łączyć oczywiście.
Czyli my tak, można powiedzieć, dzieląc łączymy. O.
No, proszę, nie, tak. Proszę, jak wybrnęłaś z tego. W Krakowie sam Mozart, za to będzie Symfonia Mozarta 34, też porozdzielana.
Też porozdzielana, tak.
Ale rozumiem, że po prostu Kapela Krakowiensis lubi stawiać sobie wyzwania i nie tak, że po prostu grają dwa
za porządkiem,
koncerty identyczne.
Tak, tak, nie, tak, to wiadomo, nie gramy identycznych. Nie.
Jednak niespokojny duch.
Nie, to jest też zawsze, wiesz, tak, że wiadomo, że obecność też jakichś tam muzyków, wiesz, zachęca do tego, żeby troszkę pokombinować z tym programem i wiesz, wzbogacić, zmienić. No i tak.
Powiedz mi jeszcze, proszę cię Marzeno, bo właściwie Franco Fagioli w Krakowie to jest trochę odprysk opery rary, taki letni tak, zupełnie. Tak. I o ile?
No tak, no jest to po prostu takie czerwcowe, w Krakowie jest to takie czerwcowe wydarzenie opery rary, po prostu.
A będzie coś jeszcze opery rary?
Opery rary jesienią? Będzie jesienią, tak. Opery rary będzie jesienią 25 października, będzie Orfeusz Monteverdiego z Krystyna Pluchar zagra.
Orfeusz Monteverdiego, dawno w Krakowie chyba nie było.
Dawno w Krakowie nie było. A teraz się śmiejesz, czy
nie,
ja
nie się śmieję
przeoczyłam
się,
może,
zupełnie
tak?
Się nie śmieję.
No właśnie.
Wręcz właśnie trochę jestem oburzony nawet.
No, tak. I to jest w ogóle tak, że taki mieliśmy plan, żeby tak tego, żeby ten temat Orfeusz i Eurydyka, żeby to tak jeszcze bardziej rozdmuchać, no ale musieliśmy nam się jednak troszkę ograniczyć, więc będzie Krystyna, ale właśnie o tyle fajnie będzie z tą Krystyną, że to można powiedzieć, jest taka troszkę współpraca taka, no, no nie, może nie kooprodukcja, no bo po prostu Opera Rara jest producentem tego, ale będzie taki skład śpiewaków z bardzo dużym elementem polskim, a nawet krakowskim, więc to jest też fajne, że ona tu przyjedzie parę dni wcześniej i z tymi śpiewakami sobie będzie pracować.
A Krystyna Pluchar przyjedzie z L'Arpeggiatą czy z Kapelą?
Tak, nie, właśnie ona przyjedzie z L'Arpeggiatą i no i jak to w tym Orfeuszu, wiadomo, że tam tych śpiewaków trochę jest no i chyba, nie wiem, już nie pamiętam dokładnie, ale chyba z 7 czy 8 będzie polskich, więc to jest...
Fantastycznie.
Z Sebastianem Szumskim na czele.
Ależ więc, oczywiście.
Oczywiście. Nie, ale fajnie, bo Natalia Kawałek też, z tego co pamiętam, Rafał Tomkiewicz, to jest taki kontratenor też polski. Kojarzysz Rafała Tomkiewicza?
Nie, jeszcze nie znam.
To sobie tam nawet wygoogluj, bo to jest naprawdę... on chyba pochodzi z Krakowa, tak mi się wydaje, ale może się mylę. Ale teraz ostro w świecie te wszystkie festiwale handlowskie, Teran der Wien. Także ciśnie chłopak. Rzeczywiście pięknie, pięknie śpiewa bardzo. Także to fajne i to będzie w Ajsie 25 października, czyli to jest taki nasz teraz, można powiedzieć, coroczne obchodzenie Światowego Dnia Opery.
Oczywiście.
Oczywiście. Oczywiście.
Czy Orfeusz Monteverdiego będzie początkiem opowieści o Orfeuszu, którą będziecie ciągnąć?
Wiesz co, no chcieliśmy jeszcze właśnie zrobić francuskiego Orfeusza i Eurydykę, Glucka, ale no jakoś teraz to się raczej nie uda. Więc...
Jak zrobicie Bert Whistla, Maskę Orfeusza,
to wtedy,
ozłocę
tak?
was
tak?
wtedy. Ozłocę.
Ozłocisz nas
tak.
wtedy?
Mhm.
O, dobra.
Widzisz, i już zarzuciłem tę wędkę.
I już zarzuciłeś. No. No widzisz, no to fajnie, fajnie, fajnie. No dobrze. No dobrze, ale to będzie, nie będzie
możecie
Orfeusza.
Możecie tym skończyć za 5 lat nawet. No. To jakby nie spieszy mi się zupełnie.
To może zrobimy w lutym. Na przykład. No,
słuchaj, bardzo zachęcam.
No a tymczasem jeszcze w jesieniu przyjedzie do Krakowa znowu Ian Bostrich, czyli 25 Krystyna Pluchar, a 29 października w Teatrze Słowackiego Jan Bostrycz i Saskia Giorgini, pianistka. No i będzie Schwanengesang, zdaje się. Także miło. A jako taka wisienka na torcie 9 listopada, chwilę później, powróci do Krakowa Filip Żaruski.
Uch, następny dawno niewidziany.
Dawno niewidziany, tak. Ach, teraz nawet zapomniałam, z jaką on orkiestrą powróci?
Pewnie ze swoją, ale tylko zgaduję. Czyli Artaserse?
Nie, właściwie nie Artaserse. Czekaj, właśnie teraz zapomniałam, z kim to on powróci.
Marzena Lubaszka teraz sprawdza w swoim telefonie.
W swoim telefonie jest
historię zapewne maili wymienionych z Filipem Żarowskim.
No, z agentką nawet Filipa. Dobra, wiesz co, tutaj chwili potrzebuję, żeby
zostawmy to.
Zostawmy.
Mamy jeszcze mnóstwo
czasu.
Tak,
mamy jeszcze mnóstwo czasu. Jeszcze. Ale tak, ale z francuską
i tak
ekipą.
Będziesz jeszcze w studiu Radio
tak,
Kraków,
będę jeszcze,
pewnie
tak.
Z pięć razy do
tak,
tego czasu.
Myślę, że tak. Tak, bo tu mam w końcu krzesło swoje, nie wiem. Ale z francuską ekipą przyjedzie. No i się cieszymy bardzo, no bo dawno niewidziany w sumie. Że tak sobie ostatnio posłuchałam tego Filipa i w sumie słodziak to jest.
Oj tak.
Nie?
Oj, tak.
W sumie też no, już ma te 40 lat chyba, 40 parę.
Też mu to jakoś specjalnie nie szkodzi.
Nie szkodzi mu. Znaczy, to jest właśnie tak, że ewidentnie odszedł od jakiegoś tam repertuaru.
Ja też mam 40 parę i wcale
i
mi
wcale
to nie szkodzi.
I wcale ci to nie szkodzi, wręcz przeciwnie. No właśnie. No a ten Filip, no fajne to jest właśnie, jak śpiewak tak potrafi też tak bez histerii żadnej ocenić, że tego już na przykład, że nie muszę do końca życia śpiewać agitata da due venti, tylko na przykład właśnie coś tam innego, nie? I to, że jest jeszcze inny repertuar, bo to jest też właśnie fajne, nie? Że
bardzo szanuję tę dojrzałość.
Ja też właśnie to szanuję.
Która powoduje, że wszystko odbywa się bez potknięć
w taki świadomy, mocny
sposób.
Tak, tak. No.
Dobrze, no to widzę, że Opera Rara już właściwie 3 razy do roku.
A dlaczego nie?
Zima, lato,
tak.
Jesień.
Czy wiesz to, no można powiedzieć, że w sumie takie były początki Opery Rary, że ona chyba była 4 razy w roku. I czyli to jest też trochę taka tęsknota za tym, żeby coś trwało cały rok, tak? No bo żeby było takie rozciągnięte w roku. No to my w
tak
sumie,
jakby nam kapeli Krakowiensis było mało.
Tak jakby kapeli Krakowiensis było mało, no bo my nic nie robimy przecież. No i to jest tylko, że wiadomo, no jak już, no jak już się coś tam robi te 4 razy w roku, to już fajnie no, nie poprzestać na jednym strzale, tylko tak no, szkoda tak rozwijać te skrzydła tylko tak na raz i zwijać zaraz potem, więc tak zawsze chcemy, żeby było troszkę, żeby to miało jakąś taką treść powiedzmy bardziej rozbudowaną. No ale to właściwie dlaczego nie? No to jest fajny pomysł. Znaczy
muszę
pomysł,
ci
no,
powiedzieć,
idea.
Że... No, tak, oczywiście, ale też muszę ci powiedzieć, że w obliczu tego kolapsu w kulturze, który właściwie dopiero w tym roku tak naprawdę rzeczywiście się ujawnił, popandemicznym i ekonomicznym, to cieszę się, że utrzymujecie się na powierzchni w tak intensywny sposób.
No też się cieszymy.
Ale machacie rękami trochę już, czy jeszcze nie?
Wiesz co, no machamy, cały czas machamy, tak? No to jest, wiesz, to jest jakoś tam robienie dobrej miny, niezmiennie. No tak, no wiesz, no. Ciężki czas jest, wiesz, no.
Tak, tak. Za chwilę wybory jeszcze.
Za chwilę wybory, no jest totalne szaleństwo.
W ogóle nie wiadomo, co się będzie działo. No ale dobrze, no to wykorzystujmy ten 2023 do cna.
Wykorzystujmy, no jeszcze musisz przejść do naszej nowej siedziby na Kopernika.
No właśnie.
Właśnie.
I co, animujecie wesoło? Jest wesoło?
Jest bardzo wesoło, tam jest cudownie, naprawdę. To jest też taki konkret, no po prostu my...
Znaczy to jest w ogóle niezwykłe, muszę ci powiedzieć, że w naszym skądinąd pięknym kraju, ale jednak dostajecie we władanie dawny budynek szpitala, tak naprawdę klasztor.
Tak.
I oprócz tego zdesakralizowany kościół.
No nie, tego jeszcze nie dostaliśmy. To jeszcze. Oj, to jest jeszcze temat.
Ale
on jeszcze nie jest zdesakralizowany.
A, dobra.
Nie, to tutaj jest. Znaczy, wiesz, była taka parę lat temu taka próbka.
Widzisz, to wybiegłem.
No, wybiegłeś troszkę.
Niech te słowa będą prorocze w takim
prorocze,
razie,
niech
dobrze?
One będą prorocze. Wiem, że prezydent Majchrowski ich
desakralizuje.
Ma ochotę i tak dalej, więc byłoby super. Znaczy, byłoby fantastycznie, no bo to jest, no my jesteśmy jakby no, w tym samym budynku, tak. W którym jest ten kościół, więc to by było rzeczywiście świetnie, no ale szczególnie też, że my jesteśmy bardzo, że tak powiem, łatwi we współpracy i jesteśmy absolutnie, no wiesz, no mogą się odbywać msze, może się odbywać wszystko i mogą się odbywać koncerty, nie? Także tutaj jeśli by nie desakralizować, prawda? No bo wiadomo, że jeśli by desakralizować, no to jeszcze inny by się miało stosunek do tego miejsca. Ale no, także to by było bardzo fajnie. Ale teraz jest też bardzo fajnie, ponieważ no, mamy tam na Kopernika dużo miejsca i też jest sala taka po prostu, no taka troszkę, wiesz, sala w stylu Błękitnej w Filharmonii. Coś takiego. No i tam naprawdę można grać. Przede wszystkim można robić próby. Więc
istotne chyba jest w ogóle to, że jesteście wreszcie u siebie, tak
no
prawdziwie
tak,
u
tak,
siebie.
Tak.
Bo czy w Filharmonii kątem, czy na Markan, widziałem te twoje oczy, które wywróciłaś przed chwilą.
No wiesz, no zawsze tam jest... Nie, ale dobrze, nie, ja mam taką właśnie skłonność, żeby się zawsze do czegoś przyczepiać. Nie, jest świetnie, jest fantastycznie, naprawdę, bardzo się cieszymy. Jest to bardzo takie jasne, słoneczne miejsce i można tam na przykład, no to jest w ogóle super, bo my mamy bardzo dużo instrumentów, właśnie zapraszam też. W ogóle zapraszam wszystkich Państwa do odwiedzania kapeli Krakowiensis na Kopernika 19, bo do nas tam można codziennie przyjść i oglądać nasze pozytywy, klawesyny, organy, pianoforte. Tam są też praktycznie codziennie jakieś próby i można sobie po prostu tak bez zapowiedzi przyjść i posłuchać i zobaczyć, co tam się dzieje. I tam jest na przykład tak, że to pomieszczenie, ta nasza część jest tak skonstruowana, że można tak naprawdę, no nie wiem, trzy próby symultanicznie prowadzić, bo mamy w kilku pomieszczeniach klawesyny, także może sobie, na przykład Franco Fagioli będzie sobie próbował właśnie w tej sali, tej niby błękitnej, a ktoś inny może na końcu tych naszych pomieszczeń, w ostatnich jakby pomieszczeniach sobie, no nie wiem, na klawesynie prowadzić inną próbę i to się jakby nie ma żadnych zakłóceń, więc to jest takie, no rzeczywiście jakieś takie centrum tam powstało, centrum...
Jak wy sobie poradzicie z tym nadmiarem miejsca?
No nie wiem właśnie. Chodzimy tak, przechadzamy się tak. Kroki wyrabiamy. No nie, no ale super jest, naprawdę super miejsce. Teraz robiliśmy przesłuchania dla śpiewaków i no naprawdę było bardzo fajnie. I też w ogóle świetni śpiewacy przyjechali tak w ogóle. Także miło. Także dużo zdolnych ludzi. Bardzo.
Będziecie ich ujawniać? Niedługo?
Będziemy ujawniać, tak, nie, no naprawdę, bo fantastyczne jakieś takie głosy. To jest w ogóle super, bo, że wiesz, bo czas płynie, rodzą się nowi ludzie, dorastają nowi ludzie i po prostu no są takie osoby, o których ja istnieniu nie wiedziałam, a oni sobie są.
Chciałem powiedzieć, że my ciągle w tym samym miejscu, ale to nie jest prawda.
Nie jest prawda.
Nie, zupełnie nie.
Nie, także tak, będziemy ujawniać, tak.
Ze wstydem mówię, że jeszcze u was nie byłem na Wesołej, ale w takim układzie czuję się również zaproszony.
No, właśnie tak.
Radio Kraków Kultura, którego gościnią była Marzena Lubaszka. Marzena, bardzo ci dziękuję i oczywiście zapraszamy nie tylko w imieniu Radio Kraków Kultura, ale nade wszystko kapeli Krakowiensis.
Tak, zapraszamy bardzo serdecznie.
Na Wesołą, na laboratorium.
Na laboratorium do Dominikanów, tak, 14 czerwca i 21 czerwca. I tam jest naprawdę super, bo byłam sama tydzień temu i było naprawdę znakomicie. Tak no, w ciągu dnia, godzina 16, można sobie tak przejść idąc z niezobowiązującą ulicą Stolarską i nagle właśnie wejść tam i przed teraz będą motety Bacha, także... No.
Dodam, że drzwi kościoła, jak poinformowaliście, są otwarte w trakcie koncertu, można wejść.
Tak, można wejść na chwilę, no, na dłuższą chwilę, naprawdę jest pełna wolność. Zapraszamy.
No i wreszcie Franco Fagioli jako wisienka na torcie waszego krakowskiego sezonu z końcem czerwca.
Tak.
No to, drodzy Państwo, chyba wiecie już, co robić.
Wiecie już, co robić, tak. Zapraszamy.
Marzena Lubaszka, bardzo ci dziękuję.
Dziękuję bardzo.